Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pani doktor habilitowany Urszula Dudziak, kierownik Katedry Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczęść Boże, pani profesor.
Boże.
Cieszymy się również obecnością studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w naszym programie oraz obecnością tych, którzy zgromadzili się przed radioodbiornikami i telewizorami, czyli widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja, tych, którzy również nasz program dzięki internetowi mogą odbierać. Bardzo serdecznie was wszystkich witamy, pozdrawiamy, no i zapraszamy do udziału w dzisiejszym spotkaniu. Temat naszego spotkania: normy moralne ochroną rodziny. Czym jest wobec tego, pani profesor, rodzina, że trzeba ją chronić, aby mogła się rozwijać spokojnie i godnie, przekazując te wartości kolejnym pokoleniom, które w niej się rodzą i z niej wychodzą?
Rodzina jest ogromną wartością. Wartością dla każdego z nas. Tej wartości każdy z nas doświadczył, ponieważ wyszliśmy z rodziny. Rodzinę stanowią małżonkowie, kobieta i mężczyzna, i bardzo ważne jest to podkreślenie w obecnych czasach. I z ich miłości, z ich jedności rodzi się nowy człowiek. Przychodzi na świat dziecko, które ma być wprowadzane w to życie i w ten świat, w to otoczenie, w którym będzie przez lata całe wzrastało, będzie się wychowywało. Rodzina jest wartością, zarówno można to tłumaczyć z psychologicznego punktu widzenia, jak i ze społecznego punktu widzenia, bo przecież całe wielkie społeczeństwa i narody tworzą się z rodzin, powstają dzięki rodzinie. Nowi ludzie, członkowie tego społeczeństwa, pojawiają się dzięki istnieniu rodziny, która rodzi. Ale można też wykazać wartość rodziny od strony teologicznej, od strony religijnej, bo przecież sam Bóg zjawił się w rodzinie. Jezus Chrystus potrzebował rodziny, aby przyjść na świat, i dowartościował też rodzinę, chociażby poprzez to, że pierwszy jego cud to cud w Kanie Galilejskiej i spotkanie jakże ważne dla z małżonkami. To też wielka wartość i docenienie rodziny. I następna sprawa. Powiedziałam, że fundamentem każdej rodziny jest małżeństwo. Właśnie tylko i wyłącznie tę relację międzyludzką, tę relację dwojga Jezus podniósł do godności sakramentu. Małżonkowie zawierają przymierze, tworząc małżeństwo, i otwierają się na nowe życie, bo przecież już przed złożeniem przyrzeczenia mówią, że chcą przyjąć dzieci. Chcą przyjąć je i po katolicku wychować.
Małżeństwo wobec tego jest wartością, ale i człowiek, który... Rodzina jest też wartością, ale i człowiek, który małżeństwo i rodzinę tworzy, jest wartością. Obecnie zauważymy, że wciąż na tę wartość, którą jest człowiek, którą jest rodzina, którą jest małżeństwo, są z różnej strony prowokowane zakusy złego, aby rozbić tę jedność, rozmazać definicję małżeństwa i rodziny, czyli zburzyć tę naturalną tkankę, z której każdy wyrasta, wzrasta, w której każdy się rozwija.
I może tym bardziej zaskakujące jest to, że te podstawowe definicje trzeba tłumaczyć i wyjaśniać. To, czym jest rodzina, każdy powinien czuć, bo jest z rodziny. I malutkie dziecko, które rzeczywiście w sposób naturalny myśli, jeżeli zapytamy, czym jest rodzina, od razu odpowie: mama, tata i ja. Mama, tata i dziecko.
Człowiekowi do normalnego rozwoju potrzebna jest mamusia i potrzebny jest tatuś?
Tak, dla każdego dziecka jest to nieodzowne, dlatego że w oparciu o obraz...
A potem, że wejdę w słowo, matka i ojciec?
Tak, w oparciu o obraz matki i ojca kształtuje się tożsamość płciowa dziecka. Najpierw rzeczywiście jedność dwojga daje początek istnieniu, daje początek życiu człowieka w sensie narodzin fizycznych, w sensie narodzin biologicznych. Rodzina, jak sama nazwa mówi, rodzi, ale rodzenie rodziny nie wyczerpuje się tylko w fizycznym przekazywaniu życia. Rodzenie rodziny to także rodzenie psychologiczne, to także rodzenie duchowe, rodzenie poprzez wychowanie, poprzez wprowadzanie w całokształt rzeczywistości społecznej w te właśnie doświadczenia, które staną się udziałem małego dziecka. Wychowanie, może też warto zdefiniować to pojęcie, wiąże się z kształtowaniem postaw, z ukazywaniem wartości. Rodzice jako ci, którzy są dojrzałymi, dorosłymi, mającymi konkretne doświadczenie życiowe, ze względu na liczbę lat, które przeżyli na tym świecie, chcą, co zrozumiałe, i powinni dzielić się wartościami z własnymi dziećmi. Jeżeli uznają coś za wartość, jeżeli uznają coś za cenne, powinni to chcieć przekazywać. A więc proces wychowania opiera się na przekazywaniu wartości i ukierunkowaniu na konkretny cel, wskazywaniu na konkretny sens życia.
Rodzina, zauważyła pani, że rodzi człowieka dla świata, ale też rodzina rodzi człowieka dla nieba, ukresu naszego ziemskiego życia. W rodzinie przeżywamy te kolejne etapy naszego życia, począwszy od poczęcia, poprzez narodziny dla świata i poprzez powrót do domu ojca, jak to od śmierci Jana Pawła II zwykliśmy określać, ten moment śmierci, kiedy nasza dusza opuści skorupę ciała. Ta wielka tajemnica naszego pielgrzymowania ku celowi, o którym pani profesor wspomniała, dokonuje się nigdzie indziej, jak tylko w rodzinie. I chyba grzechem jest współczesnego świata, że próbuje się te wydarzenia z naszego życia wydrzeć, zabrać rodzinie, począwszy od zapłodnienia na szkle, tego chłodnego, zimnego, bez emocji, bez zaangażowania uczuciowego, poprzez zabiegi eutanazyjne, a wcześniej cały proces wychowawczy, który wyrywa człowieka z rodziny, matkom i ojcom.
Tak, a więc zarówno początek istnienia życia człowieka, jak i kres ziemskiego istnienia człowieka bywa fałszowany, niejednokrotnie fałszowany. Rzeczywiście to, co chciałam dopowiedzieć, mówiąc o tym celu naszego pielgrzymowania ziemskiego, to, co bardzo pięknie podkreśla pedagogika chrześcijańska. Celem naszego życia jest zbawienie. Każdy człowiek wcześniej czy później zadaje sobie pytanie, po co żyję? Jaki jest sens mojego życia? W późniejszym wieku może zadawać sobie pytanie, jaki ma sens trud mojego życia? Po co się trudzić? Po co pracować? Po co cierpieć? Czy rzeczywiście kres mojego życia kończy się z chwilą śmierci? Czy jest coś dalej? Czy faktycznie człowiek przekracza siebie, transcenduje, przekracza swoje istnienie? Do czego dąży? Do czego ma prowadzić wychowanie? I rzeczywiście wychowanie, co podkreśla pedagogika chrześcijańska, ma prowadzić do zbawienia. A zbawienie to jest miłosne zjednoczenie z tym, który jest miłością. Spotkanie z Bogiem samym. I przypominamy sobie jako katolicy, jako chrześcijanie, przypominamy sobie to, co obiecywał Jezus, idę przygotować wam miejsce. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. A więc każdy z nas zdąża do domu Ojca z tą świadomością, że tam ma przygotowane mieszkanie.
Czyli rodzina ma swoje cele. Między innymi wskazywanie domu Ojca, do którego na tej ziemi i z którego z tej ziemi, do którego pielgrzymujemy. Ale również zauważyła i wskazała pani profesor na cele rodziny. Między innymi cele wychowawcze, gdzie w skład których wchodzi kształtowanie postaw i ukazywanie wartości. Jedną z wartości są te wartości teologiczne, o których już wspomnieliśmy. Ale jeszcze jakie inne wartości rodzina powinna wskazywać i jakie postawy powinna kształtować?
No, zadanie rodziny wiąże się w ogóle z edukacją małego człowieka. Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka i rodzice nie mogą, nie powinni scedowywać tego wychowania na jakieś inne osoby. Wszelkie instytucje mają pełnić tylko funkcję pomocniczą dla rodziny, ale główna odpowiedzialność za wychowanie człowieka, za stawianie pierwszych kroków, za uczenie świata, życia, uczenie człowieczeństwa, uczenie z relacji z innymi, główna odpowiedzialność spoczywa właśnie na rodzicach. To oni mają pokazać, jak żyć. I na początku nie jest ich zadaniem mówienie jakichś specjalnych traktatów, wykładów, nawet kateches, ale na początku jest świadczenie własnym życiem. Jest pokazywanie, jak żyć I dla dziecka jest to najbardziej wymowne świadectwo, bo rodzice tak żyją. Mam się modlić, bo rodzice tak się modlą. Mam kochać innych, bo rodzice kochają. Najważniejszą sprawą, którą mają rodzice przekazać swojemu dziecku, to rzeczywiście wzrastanie w miłości, to rzeczywiście doświadczenie w miłości, bo ten kres życia człowieka to królestwo miłości, to spotkanie z Bogiem, który jest miłością, a do królestwa miłości nie można się dostać inaczej niż poprzez własną miłość. Miłość, którą przekazujemy innym. I właśnie dziecko ma spotkać, ma doświadczyć miłości taty i mamy, miłości rodziców, ma napełnić się tą miłością po to, żeby mogło kochać innych. Kochać ludzi, kochać Boga.
Mówimy, że rodzina to jest przestrzeń, w którym człowiek rodzi się fizycznie i rodzi się duchowo, dla ziemi i dla nieba. Ale również rodzina to jest przestrzeń, gdzie kształtuje się postawa, ukazywane są wartości. Ale rodzina to jest również też ta przestrzeń, ten czas i to miejsce, w którym człowiek interioryzuje normy moralne.
I tutaj warto powiedzieć o rodzinie jako wartości, zgodnie z naszym tematem dzisiejszego spotkania, wartości, którą normy moralne chronią.
Dlaczego normy są wartością, a nie ograniczają wolności człowieka?
Właśnie, normy są czymś niebywale cennym. Normy są drogowskazami, normy są wskazówkami. Normy informują nas o tym, jak mamy żyć. Ukazują nam właściwą drogę i ukazują drogę ku dobremu. Ukazują drogę zgodnie z wyznawanymi wartościami. I jeżeli powiedzieliśmy, że rodzina jest tak wielką wartością, rodzina rodzi, rodzina uczy kochać, rodzina stwarza właściwe warunki bytowania, edukacji, wzrostu człowieka, wychowania człowieka. Możemy podać przykłady, kiedy dziecko gdzieś tam znalezione w buszu przecież nie umiało mówić, nie umiało czytać, pisać, nie umiało jeść, nie umiało nawet pozycji wyprostowanej przyjąć, co mówiąc o sznurowaniu sznurówek, czy powiedzmy sznurowaniu butów, czy powiedzmy korzystaniu z komputera. To wszystko jak najbardziej przekazuje rodzina. A więc rodzina jest czymś, bez czego ludzie by marnieli, ginęli, karłowacieli, nie mogli się zupełnie rozwijać, nie mogli wzrastać. I jako taka rodzina jest ogromną wartością. I chcę zwrócić uwagę na to, jeżeli jakiekolwiek inne mamy wartości, załóżmy wartości materialne, jeżeli mamy jakieś bogactwa, jakieś klejnoty, klejnoty królewskie, klejnoty innego rodzaju, jakąś biżuterię, jakieś kufry monet, to te wszystkie skarby, które wartości, które uznajemy za skarby, przechowujemy bardzo pieczołowicie. Pieniądze chowane są w bankach, w sejfach, klejnoty za jakimiś kuloodpornymi szybami. Po prostu chcemy, żeby nikt niepowołany do tego nie miał dostępu, żeby nikt nie zabrał nam tych właśnie wartości. Dla wartości, jaką jest małżeństwo, jaką jest rodzina, jaką jest drugi człowiek, właśnie tymi sejfami, tą właśnie ochroną, tym, co daje poczucie bezpieczeństwa, tym, co strzeże tej wartości, są normy moralne.
Ale też w wielu wypadkach rodzinę przedstawia się jako tę przeszkodę do samorealizacji, do zdobywania celów, do robienia kariery. Pani profesor, pani, można powiedzieć, jest kobietą, jest człowiekiem kariery i człowiekiem sukcesu. Rodzina chyba w pani przypadku nie była przeszkodą w zdobywaniu kolejnych fakultetów i zdobywaniu kolejnych stopni naukowych. Doktoraty, habilitacja i dalsza praca dydaktyczna i pedagogiczna na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie chyba nie przeszkadzały w chronieniu tego skarbu, którym jest rodzina, pani rodzina.
Wprost przeciwnie, nawet myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, żebym wyraziła ogromne podziękowanie swojej rodzinie za to, co otrzymałam, za to, co otrzymałam od swoich rodziców, którzy są dla mnie wielkimi autorytetami, którzy, gdy patrzyłam na nich, będąc małym dzieckiem, małą dziewczynką, zawsze nieśli pomoc drugiemu człowiekowi. Moi rodzice są lekarzami i ta troska o drugiego człowieka w dzień i w nocy, to niesienie pomocy drugiemu, to było coś, co mi w mojej świadomości wryło się bardzo mocno, co mi nieustannie towarzyszyło, bo wskazywało, że tak trzeba. że pomoc dla drugiego człowieka jest ważna, że tak właśnie trzeba żyć. I ostatnio pamiętam też taką piękną mszę świętą, w której właśnie też dziękowali ludzie mojemu tacie za pomoc, jakiej udzielał poprzez całe swoje życie. I później wspaniałe małżeństwo i wspaniałe dzieci. Myślę, że dlatego jest mi tak łatwo mówić o małżeństwie i rodzinie, bo doświadczam tego, bo jest to moje życie, bo teoria nie odbiega od praktyki, a na te egzaminy, o których ojciec wspomniał, zawsze kiedy szłam na jakikolwiek egzamin, moje bliźniaki Ania i Tomek wyprawiały mnie, chwytając w ręce różaniec, a po moim powrocie tylko sprawiali w indeksie, jak skuteczna jest modlitwa i czy jest tam piątka, bo ich oczekiwaniem było, że mama musi mieć same bardzo dobre. Kiedy ja od nich oczekiwałam ocen celujących, no bo w podstawowej szkole czy w liceum mogły być szóstki, no one były bardziej miłosierne, na studiach nie stawiano szóstek, a ten drugi fakultet już realizowałam, kiedy dzieci rzeczywiście chodziły do szkoły, no to faktycznie jakże skuteczna była też ich pomoc, udawało się połączyć moją naukę z ich modlitwą i owoc tego był taki, że nieliczne czwórki były w tym indeksie.
Czy wobec tego to, co dzieje się obecnie w Pani życiu, jest realizacją tego marzenia o rodzinie?
No jeszcze jest okazja do tego, żeby powiedzieć słowo wdzięczności pod adresem mojego męża, który też pracuje naukowo, który jest fizykiem z wykształcenia. I czasami się tak zdarzało, że niektórzy mocno się zastanawiali, jak to możliwe, że psycholog z fizykiem, fizyk z psychologiem się porozumie. Ja zawsze na to miałam jedną odpowiedź. Przecież człowiek jest jednością psychofizyczną. I tak jak później na teologii się nauczyłam, wzorem dla relacji małżeńskiej i rodzinnej ma być Trójca Święta. I jest to pewien dar, że otrzymaliśmy taki wzór, że otrzymaliśmy też taką wiedzę, wykształcenie, że to czują, przeżywają nasze serca, że uwewnętrzniliśmy w sobie tę wiedzę, że tak właśnie ma wyglądać małżeństwo, ale oprócz tego, że jest to dar, jest to też konkretne zadanie, dlatego że małżeństwo ma być świadectwem miłości Chrystusa i Kościoła.
A wiedza, w którą uposażona jest Pani i uposaża Pani również studentów, jest konieczna do szczęśliwego i dobrego życia i tworzenia szczęśliwej rodziny?
Tutaj widzę ogromną potrzebę właśnie w dzisiejszych czasach przekazywania wiedzy na temat norm moralnych, właśnie chroniących rodzinę, jako że wraz z moimi studentami praktycznie od lat realizuję badania w różnych grupach społecznych, badania akceptacji norm moralnych. I prawdą psychologiczną jest, że najpierw trzeba daną normę znać. Żeby móc jakąś normę realizować, urzeczywistniać we własnym życiu, najpierw trzeba ją poznać. Najpierw trzeba się dowiedzieć, że ta norma jest. Potem trzeba tę normę uwewnętrznić, przyswoić sobie. To nie ma być tylko poznanie intelektualne, ale to ma być przyjęcie całym sercem. Mamy zgodzić się z tą normą. Mamy poznać ją i ucieszyć się, że jest, bo ona nam wytycza kierunek naszego życia. I jeżeli tak przyjmiemy daną normę, mamy ją realizować.
I wierność, która jest również jedną z wartości i norm, która wytycza kierunek życia małżeńskiego, małżonków, jest przeszkodą dla człowieka w realizacji miłości?
No jedynie więź monogamiczna ludzi jest w stanie zapewnić też nie tylko głębię ich wzajemnej relacji, ale jest w stanie zapewnić poczucie bezpieczeństwa dzieciom. Nie jest dobrze, jeżeli dziecko ma wątpliwości, czy obudzi się jeszcze z tatą i mamą razem mieszkającymi w domu, czy rzeczywiście
przy kolejnym tacie lub kolejnej mamie.
Tak, ponieważ rodzice będą, to co się w tej chwili mówi na Zachodzie, ale pomału i wkracza to do Polski, monogamia seryjna, że są wierni, ale tylko co trochę komuś innemu, że po prostu na jakiś okres czasu zawierają to małżeństwo. Państwo. Ja niepokoję się bardzo, mam też pewne 29-letnie już doświadczenie pracy w katolickiej poradni życia rodzinnego, pracy z narzeczonymi i wydaje mi się, że część narzeczonych nie ma w pełni świadomości, że małżeństwo zawierane jest na zawsze, że ślubują sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską do końca życia, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Mam wrażenie i zastanawiam się, co jest tego przyczyną. Czy są to jakieś niedostatki wychowania z domu rodzinnego, czy są to jakieś zewnętrzne, niekorzystne wpływy, niekorzystne oddziaływania na formowanie wiedzy, wizji małżeństwa i rodziny. Ale mam wrażenie, że niektórzy są gotowi ślubować, że będą razem do pierwszego konfliktu, do pierwszego nieporozumienia, albo że chcą ślubować no, bycie na dobre tylko. Że wtedy będą razem, kiedy będzie czas na jakieś sympatyczne organizowanie czasu i przyjemności, a kiedy przyjdzie jakiś trud życia, choroba, słabość czy podeszły wiek, no to absolutnie razem już nie będą.
Wobec tego pojawia się pytanie o świadome rodzicielstwo. Czy to jest seksedukacja tylko i wyłącznie, czy to jest właśnie akceptacja i przyjęcie i realizacja norm?
Zdecydowanie. Ja tutaj mówiąc o ochronie małżeństwa i rodziny, wytyczam takich 5 istotnych norm. I nawet kwestie nauczania w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa widzę bardzo wyraźnie i na podstawie mojego doświadczenia ja z całą stanowczością chcę to podkreślić, że nawet wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa, wychowanie, uczenie metod naturalnego planowania rodziny koniecznie trzeba poprzedzić wiedzą i wychowaniem dotyczącym tego, czym jest miłość i jak realizować miłość, a więc wychowaniem do miłości, dalej wychowaniem do czystości przedmałżeńskiej, do czystości małżeńskiej, bo małżonkowie także z racji wierności chociażby powinni zachowywać czystość, a ich miłość powinna być pełna, integralna i nie powinna być tylko i wyłącznie namiętnością, nie powinna być tylko i wyłącznie relacją fizjologiczną, ale relacją psychiczną i relacją duchową. Skoro człowiek to jest ciało, psychika i duch, a więc jedność małżonków ma być cielesna, psychiczna i duchowa. A więc najpierw przekazywanie wiedzy, czym jest miłość. Żeby nie mylić miłości tylko z zakochaniem, czy też tylko z pożądaniem, albo nie utożsamiać miłości wyłącznie z przyjemnością. Bo właśnie miłość ma nas uzdalniać do tego, co jest trudne, co może chociaż trochę kosztować, co może być wymagające. Prawdziwa, pełna miłość jest miłością wymagającą. I czystość, zachowanie czystości, także tej czystości przedmałżeńskiej, to także wiele wymagań, jakie na swojej drodze każdy przed samym sobą powinien postawić. A więc wymieńmy może te normy podstawowe, fundamentalne normy, które chronią seksualność i które chronią prokreację ludzką. Mianowicie czystość przedmałżeńska, wierność małżeńska, nierozerwalność małżeństwa i odpowiedzialne rodzicielstwo. Te normy można też przekazać jako konkretne zakazy. Czegoś możemy się, przestrzegając danej normy, czegoś powinniśmy się wystrzegać. Chociażby no, wszelkich zachowań, które w czystość przedmałżeńską będą uderzały, nade wszystko ze współżyciem przedmałżeńskim włącznie. Wierność małżeńska, a więc zdrady małżeńskie i emocjonalne, psychologiczne, psychiczne zdrady i fizyczne zdrady małżeńskie, tego się powinniśmy
wystrzegać.
Zdrada
to nie tylko fizyczny aspekt życia człowieka?
Można myślą, można emocjami, można uczuciami zdradzić drugiego człowieka, można okazać niewierność współmałżonkowi, zdradzając go z konkretną osobą, można zdradzić współmałżonka z pracą również, z konkretną karierą, można zdradzić współmałżonka popadając w określone uzależnienia. Istotne jest, na którym miejscu jest współmałżonek. Istotna jest też ta hierarchia wartości. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. A więc oczywistą jest sprawą, że powinniśmy widzieć Jezusa jako swego Pana i stawiać Go na pierwszym miejscu w naszym życiu, ale zaraz za Nim drugie miejsce zajmuje mąż i żona. zaraz za nim zajmują miejsce najbliżsi. I są takie działy w psychologii, które wykazują jednoznacznie, że żeby nie mylić tych pozycji, pierwsze jest pierwsze, drugie jest drugie. Teściowa nie może zająć miejsca żony.
Chociażby chciała bardzo.
Choćby czasem chciała. Czasem jest nadgorliwość matczyna i rzeczywiście tak wielka ochrona swojego syna, która aż przeszkadza w jego odłączeniu. Tak jak ojciec na początku powiedział, rodzi się dzieci dla świata. Rodzi się dzieci dla innych. Kształtuje się także ich po to, aby umiały bardziej służyć i umiały bardziej kochać. I nie tylko nas, bo my nie jesteśmy pępkiem świata dla naszych dzieci, tych wszystkich, których one na swojej drodze spotkają.
Pani profesor, pozwólmy również dzisiaj i zadać też pytania i podzielić się swoimi refleksjami z naszym w związku z naszym tematem, z naszymi widzami i słuchaczami. Przypomnijmy numery telefonów do naszego studia. To 56 oczywiście i dalej 657 0011 i 657 0012. Ci z Państwa, którzy nasz program, nasze spotkanie odbierają poza granicami Polski, również mogą telefonować, wybierając za oceanu 11, dalej w Europie 48. I 656 657 0013 i 4856 657 0014. Z panią profesor Urszulą Dudziak, kierownikiem Katedry Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rozmawiamy dzisiaj w naszym studio o normach moralnych, które są ochroną dla rodziny. Wymieniliśmy te normy, które chronią rodzinę, ale też są jakby jej szkieletem również. Wierność, czystość przedmałżeńską, wiedza, to są te elementy, które są tym depozytem, który wnosimy w nasze relacje rodzinne, a wcześniej małżonkowie wnoszą je w relacje małżeńskie. Musimy wiedzieć, znać te normy, aby one zafunkcjonowały. Czy po ślubie małżonkowie mogą się o nich dowiedzieć, czy już muszą starać się je zauważyć przed decyzją sakramentalnego związku?
Myślę, że jeżeli dowiadywaliby się po ślubie, to praktycznie cały czas tej edukacji i wychowania w ich życiu rodzinnym byłby w jakiś sposób zmarnowany. To zadanie, z którego mają się wywiązać rodzice, byłoby niespełnione. Ja jako matka mam świadomość, że o pewnych sprawach zdecydowanie wcześniej, od samego początku, należało i należy rozmawiać z własnym dzieckiem. Dziecko nie ma dowiadywać się prawdy na temat płciowości człowieka i seksualności ze szkoły, z instytucji. Nie ma dowiadywać się tych treści publicznie, ponieważ są to treści intymne, osobiste, a więc jest znacznie słuszniej, żeby córka w rozmowie z mamą uzyskiwała pewne informacje na ten temat, ale uzyskiwała też te informacje w kontekście wartości. Jak żyć, dlaczego warto tak żyć. I co więcej, co wydaje mi się niebywale ważne i mam wrażenie, że w moim życiu, w życiu moich dzieci to zaowocowało, żeby one miały świadomość, że my jako rodzice uznajemy to jako wartość, że my nie przekazujemy im norm tylko jako nakazy i zakazy, ale my aprobujemy je w całej pełni, dlatego je właśnie przedstawiamy, że uznajemy, że są wartościowe, że są cenne, utożsamiamy się z nimi i pragniemy, aby dziecko to realizowało, respektowało w swoim życiu. Myślę, że to dziecku pomaga.
Bardzo dziękuję pani profesor. Odbierzmy również telefon, nasze pierwsze połączenie. Bardzo proszę, halo, Radio Maria i Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy i kogo słuchamy?
Tadeusz Sopotu.
Witamy panie Tadeuszu, naszego stałego słuchacza czy widza. Słuchamy pana.
Już się przedstawiłem. Tadeusz Sopotu.
Tak, tylko że proszę pana, jest jestem radio bardzo włączone, głos i to panu przeszkadza. Prosimy wyłączyć głos w radioodbiorniku bądź w telewizorze.
Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy zawsze, jak słyszę osoby, które z takim pietyzmem podchodzą do wypowiedzi na temat tak ważki w dzisiejszych czasach, jakim jest rodzina, jakim są dzieci. Ja jestem ojcem dziecka i chciałbym się tu posłużyć takim przykładem, może króciutko, żeby tak nie za długo. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy przykładem dla swoich dzieci, a więc rodzic jest przykładem dla swojego dziecka. I tu chyba jest ogromna mądrość także każdego z nas, każdego rodzica, aby też na środowisko, które wzbudzamy wśród dzieci, bo tak naprawdę nie oszukujmy się, dzieci chciałyby nas naśladować, chciałyby sprostać, czy chciały być lepsze od nas, ważniejsze, mądrzejsze. No i tak naprawdę jesteśmy jakimś takim wzorem. Natomiast no, w tym nieprzesadzaniu, to jest, tak mi się wydaje, tak chyba chodzi o to, żeby jednak dowartościowywać, ale także i zapobiegać, aby to nie było aż tak bardzo wysoko postawiona poprzeczka dla tego naszego dziecka, aby on mógł realizować także właśnie to, co pani profesor zauważyła, bardzo ważne, realizować siebie. Abyśmy my nie przeszkadzali w realizacji jego samego, ale oczywiście na pewno pierwszą rzeczą, najważniejszą jest wzorzec naszego postępowania. Bo tak naprawdę dzieci nas obserwują, będą nas obserwowały, dopóki będziemy przy nich, dopóki będą mogli nas obserwować. I naszym wzorcem są rodzice, wzorem dla tych dzieci.
Panie
Natomiast
Tadeuszu.
Wydaje mi się, jeszcze jeżeli się pozwoli, to ostatnio, bo tak troszeczkę tutaj łapię kontakt, nie do końca w sposób werbalny tutaj słyszałem. I ostatnie takie moje tutaj, bardzo dziękuję za te słowa pani profesor. Chciałbym, żeby takie osoby zawsze występowały w waszej telewizji. Zresztą występują. I żebyście po prostu pokazywali, jak ważni są właśnie ci ludzie, których teraz obserwuję w telewizji, bo oni są najważniejsi. Oni będą solą tej ziemi i tej przyszłości, o którą tak tu wszyscy walczymy. Bardzo bym chciał, żeby tak było. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Tadeuszu, bardzo dziękuję również za tę refleksję, za ten przykład i to pańskie świadectwo mówiące o tym, czym są rodzice i czym są dzieci dla rodziców i rodzice dla dzieci. Pozdrawiamy serdecznie i już oddaję głos naszemu gościowi, pani profesor Urszula Dudziak.
Też dziękuję za to świadectwo i potwierdzenie, że właśnie rodzice mają być przykładem, mają być wzorem. Mają też faktycznie chronić dzieci przed tym, co zagraża realizacji wartości. Zdarza się bowiem często, że świat podpowiada zupełnie inaczej, że to, co my uważamy za wartość, to, co uważamy za normę, to, co faktycznie wskazuje właściwą drogę i ułatwia człowiekowi życie i pokazuje, jak żyć, zyskuje z innych źródeł zaprzeczenie, ośmieszenie, wykpienie. I teraz zauważam, że dziecko i młody człowiek musi być bardzo silne, żeby oprzeć się tym atakom, żeby oprzeć się tej presji, żeby czasem nawet wbrew innych umieć bronić wartości. W dzisiejszych czasach trzeba bronić wartości. I myślę, że faktycznie jest rolą rodziców w tym pomagać. Ale w pewnym okresie czasu jest też mądrością rodziców znaleźć sobie sojuszników w wychowaniu dziecka. Pięknie pan powiedział, że dzieci są przyszłością narodu, młodzież jest przyszłością narodu, jest przyszłością świata i dlatego cenna jest młodzież, cenna jest młodość, cenny jest każdy człowiek i chcemy, żeby nikt nie został zagubiony, żeby nikt nie uległ jakiemuś zagubieniu, żeby nikt nie zagubił się na jakichś bezdrożach, na jakichś manowcach życia, ale żeby faktycznie iść tymi drogami, które wytyczają normy i które wytyczają normy moralne i które wytyczają wartości. I tutaj w pewnym okresie czasu, kiedy powiedzmy dziecko dorasta, ono potrzebuje też kontaktu już nie tylko z tatą i z mamą, ale potrzebuje kontaktu z rówieśnikami. I jest odpowiedzialnością rodziców znaleźć dziecku właściwe środowisko, znaleźć dziecku różne grupy, różne wspólnoty, w których dziecko będzie mogło kontynuować właściwą formację. Czasami się nawet tak zdarza, że niektórzy rodzice zawodzą wychowawczo, nie spełniają się w swoim zadaniu rodzicielskim. Ostatnio jadąc właśnie tutaj do Torunia, czytałam taką książkę pełną świadectw młodych ludzi. Na Kulu jest jedna z katedr pedagogiki, w Instytucie Pedagogiki, która co roku prowadzi takie konkursy, dając możliwość dzieciom, młodzieży z gimnazjum, młodzieży z liceum pisać swoje świadectwo życia, pisać o swoich wartościach, pisać o swoim życiu. I niejednokrotnie opisy są tragiczne. Niejednokrotnie opisy są rozpaczliwe. Ci młodzi ludzie doświadczyli wiele cierpienia, doświadczyli wiele krzywdy ze strony ludzi dorosłych, niejednokrotnie także ze strony swoich rodziców, którzy nie spełnili swojego zadania, ale zakończenia tych opowieści są optymistyczne. Dzieci piszą, że spotkali na swojej drodze wspaniałych ludzi. Jedna dziewczynka, gdy kradła chleb i makaron, bo nie miała w domu rodziców uzależnionych od alkoholu jedzenia, i kiedy kradła w hipermarkecie właśnie nie jakieś słodycze, nie jakieś łakocie, ale po prostu podstawowe produkty żywnościowe, akurat spotkała księdza, który pokazał jej dalszą drogę, pokazał jej, jak należy żyć. Inni ludzie mówią też o spotkaniu z różnego rodzaju ruchami, czy to ruch Światło Życie, czy Odnowa w Duchu Świętym, czy inne spotkania chociażby Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które dają ludziom szansę właściwego i pełnego rozwoju.
Czyli normy moralne, potrzeba grupy społecznej, która też realizuje pewne cele i pragnienia człowieka, ale też wspomniała Pani o tych negatywnych, Pani Profesor, konsekwencjach, jeżeli chodzi o doświadczenia rodzinne wielu osób, ale też wspomniała Pani o Pani badaniach, które Pani przeprowadza na temat akceptacji norm moralnych przez młodzież, i one też nie są zbyt optymistyczne.
Myślę, że dlatego właśnie warto przypominać to, jak chociażby katechizm Kościoła katolickiego mówi na temat czystości, wierności, nierozerwalności małżeństwa, że jest encyklika Humanae Vitae i inne dokumenty, które mówią o zakazie antykoncepcji czy o zakazie przerywania ciąży. Ale sądzę, że być może pod wpływem licznych gorszycieli, którzy faktycznie, czy to poprzez jakieś skrajnie liberalne media, czy poprzez jakieś ugrupowania walczące z Kościołem, poprzez jakieś czasopisma adresowane do młodzieży, ale właściwie bardziej deprawacyjne i demoralizacyjne, aniżeli wychowawcze, powodują to, że dzisiejsi ludzie czują się zagubieni. Może przyczynia się też do tego fakt, że w Polsce nadal jest wiele rozwodów. To już kilkadziesiąt tysięcy rodzin rocznie się rozpada i w związku z tym dzieci być może zdane są niejednokrotnie sami na siebie, sami na własne poszukiwania. Czasem może faktycznie i ta kariera, która jest rozumiana jako przeszkoda w wychowaniu dziecka, bo bardziej rodzice się koncentrują na zarabianiu pieniędzy, na pozyskiwaniu jakichś nowych stanowisk czy jakichś nowych osiągnięciach ważnych dla siebie, a dziecko jest zaniedbane nawet w tak zwanych dobrych domach. Ono jest same, samo. Ono nie ma z kim porozmawiać, ono nie ma od kogo się nauczyć. I faktycznie ja podjęłam badania zarówno wśród uczniów, jak i później wśród nauczycieli, badania dotyczące akceptacji norm moralnych. Badania wśród uczniów były realizowane w trzecich klasach liceów ogólnokształcących. Pierwsze z nich przeprowadziłam w 1992 roku, następne w roku 2000, kolejne w roku 2003 i jeszcze następne w 2007. I oprócz wielu pytań kwestionariusza znalazły się tam pytania dotyczące akceptacji czystości przedmałżeńskiej, wierności małżeńskiej, nierozerwalności małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa w formie zakazu antykoncepcji, środków antykoncepcyjnych manipulujących płodność, a nie uczących jej rozpoznawania, i zakazu aborcji, czyli przerywania ciąży.
I jak one wypadły, te wyniki, na przestrzeni tych lat?
No właśnie, bardzo charakterystyczne są te wyniki. Jak może większość z Państwa się domyśla, która z norm moralnych zyskuje najwyższą akceptację? Bo przez wszystkie lata, we wszystkich badaniach, ta norma jest na pierwszym miejscu pod względem akceptacji. To wierność małżeńska. Może wiąże się to z tym, że nikt sam też nie chce być zdradzany i dlatego ta norma moralna jawi się jako tak bardzo wartościowa. Na drugim miejscu ochrona życia dziecka od poczęcia pod względem akceptacji tychże norm. Z tym, że charakterystyczna jest rzecz niebywale, bo w 1992 roku, kiedy obowiązywała ustawa, prawna ustawa, dopuszczająca przerywanie ciąży w Polsce z przyczyn społecznych, prawnych, medycznych, ten procent osób, procent uczniów, którzy akceptowali zakaz aborcji, sięgał 35. Natomiast badania zrealizowane w 2000 roku przyniosły znaczny wzrost. Istotność statystyczna obliczona wskazuje na to, testy istotności statystycznej wskazują, że faktycznie jest to różnica istotna statystycznie pomiędzy tymi wynikami, bo już ponad połowa uczniów była skłonna chronić życie dziecka od poczęcia, a więc sprzeciwiała się zakazowi przerywania ciąży, czyli pozbawiania życia dziecka w pierwszym okresie czasu. I tu wskazuje nam na bardzo istotny element, który powinien być wykorzystany przez nas dorosłych, także w oddziaływaniu wychowawczym. W tym wypadku chcę powiedzieć przede wszystkim o wychowawczym bądź deprawacyjnym wpływie prawodawstwa. Kiedy obowiązywała ustawa dopuszczająca przerywanie ciąży z większości przyczyn, znacznie mniejsza liczba osób była skłonna chronić życie małego dziecka, chronić życie dziecka od poczęcia. Dlaczego? Przypuszczam, że właśnie uznali, że coś, co jest prawnie dozwolone, no jest chyba dopuszczalne, jest właściwe, jest słuszne. A więc prawo też nam kształtuje postawy. I teraz,
prawo
jeżeli...
też ma swój wymiar dydaktyczny,
właśnie
pedagogiczny.
Tak. Może wychowywać, ale może też znieprawiać. I źle jest, jeżeli przyjmujemy prawo, które znieprawia. A o tym, że prawo może mieć pozytywny wymiar wychowawczy, właśnie wskazują te kolejne badania, że nastąpiła poprawa, że więcej osób aprobuje zakaz aborcji, uznaje wolność też właśnie tego małego dziecka i jego prawo do życia.
Sfera zabijania życia poczętego, a drugi element, czy drugi aspekt, to też jest możliwość szybkiego i łatwego uzyskiwania rozwodów cywilnych.
No i tutaj...
On chyba też, jeżeli chodzi o ustawodawstwo, też miał wpływ na... ma wpływ dalej na życie poszczególnych osób i rodzin, ale też i na wyniki pani
profesor. I tutaj kolejny właśnie, ta akceptacja tej normy moralnej, no jest to akceptacja, która dopiero czwarte miejsce zajmuje, a więc młodzi ludzie bardziej są skłonni przyznać słuszność czystości przedmałżeńskiej, aniżeli zgodzić się z tym, że małżeństwo jest nierozerwalne. Młodzi ludzie... uznają, że rzeczywiście małżonkowie mają prawo do rozstania, że jakieś konflikty, że jakieś problemy uprawniają do rozerwania związku małżeńskiego. Tymczasem, jeżeli pojawia się problem, istotna jest praca nad tym, abyśmy starali się problem rozwiązać, a nie małżeństwo.
Pani profesor i drodzy państwo, bardzo serdecznie dziękuję pani za przybycie do studia naszej publiczności, za obecność oraz państwu zgromadzonym przed radioodbiornikami i telewizorami. Niestety czas każe nam kończyć dzisiejsze spotkanie. Już za kilka chwil przeniesiemy się do Poznania, do Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, by uczestniczyć w tamtejszych uroczystościach. Ja dziękuję naszym gościom, a przede wszystkim pani doktor habilitowany Urszuli Dudziak, kierownikowi Katedry Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny oraz Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Raz jeszcze dziękuję studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej za obecność w studio. No i państwu za uwagę. Dzisiaj mówiliśmy o normach moralnych, które chronią i są podstawą ochrony rodziny. A teraz czas już na połączenie z Poznaniem, na transmisję z parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu. Transmitujemy uroczystość odpustową ku czci patronki Kościoła. Eucharystii przewodniczył będzie i homilię wygłosi ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Na antenę prosimy Poznań.